Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Łukasz Grajnkę, prezes zarządu, dyrektor naczelny Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
33 kilometry autostrady A1, nowy odcinek między Pyrzowicami a Częstochową, oddany do użytku. Czy w porcie w Gdańsku wystrzeliły szampany?
Każdy kawałek nowo oddanej drogi to dla nas oczywiście otwarty szampan, bo zawsze powtarzamy, że potrzebujemy całego układu krwionośnego. Możemy mieć najpiękniejsze nabrzeża w porcie, natomiast jakoś musimy te towary doprowadzić i wyprowadzić z naszego portu. Stąd z naszego punktu widzenia każdy kilometr nowej drogi, która omija w jakimś stopniu ruch aglomeracji, w tym przypadku Częstochowy, to jak najbardziej bardzo dobra wiadomość.
Jakby takie listę życzeń Łukasza Grenkę tworzyć drogowo-kolejowych, co jeszcze gdzieś wysoko na tej liście marzeń jest?
To ja myślę, że to nie trzeba określać odcinkami. To jest dla nas absolutnie przejezdna A1 do naszych sąsiadów południowych.
Podobnie, no tutaj prace trwają, tak?
Prace trwają, podobnie z drogą S7. A poza tym cały układ kolejowy, który będzie w stanie obsłużyć składy o długości 740 metrów z odpowiednim naciskiem na każdą oś, tak aby, tak jak powiedziałem wcześniej, ten ruch towarowy przez Polskę był bardzo płynny i żebyśmy w końcu dogonili tutaj standard europejski.
Popatrzmy na to, co się dzieje także na wschodzie. Dzisiejsza Rzeczpospolita szeroko opisuje miasteczko chińskie pod Mińskiem. Tak, no tak, tak globalnie patrzymy, teren wydzielony tak naprawdę, autonomiczny niemalże, chińskie nazwy ulic. Natomiast okazuje się, że bardzo silna będzie tam branża logistyczna, chińskie firmy logistyczne po prostu pchają się do Mińska. Z punktu widzenia interesów portów, przede wszystkim Gdańska, ale też Gdyni czy Szczecina, takie centrum logistyczne budowane przez Chińczyków pod Mińskiem, to jest zagrożenie, szansa? To jest coś, czego obawiacie się?
Ja wszędzie staram się upatrywać jakiejś szansy i jeżeli faktycznie powstaje takie, to jest projekt wielkiego kamienia pod Mińskiem właśnie na Białorusi, to są potencjalne ładunki towarów, które mogą trafić do naszego portu. Dlatego w tym roku będziemy głównym partnerem też mińskiego, białoruskiego tygodnia logistycznego. Widzimy bardzo duży potencjał tego regionu właśnie z uwagi na te chińskie inwestycje, które się tam pojawiają. No, Chiny są fabryką świata, tego na ten moment jeszcze nikt nie zmienił, dlatego
chyba szybko
bardzo się przyglądamy tym wszystkim inwestycjom i chcemy być obecni tam gdzie te towary ostatecznie przyjeżdżają.
Zapowiadaliście państwo otwarcie biura portu gdańskiego w Mińsku. To się ziści? Jak wygląda?
Pracujemy nad tym. Nie chcemy tutaj popełnić żadnego błędu i najpierw musimy bardzo dobrze zbadać ten rynek, dlatego w tym roku będą to te największe targi logistyczne i tam będziemy partnerem. Natomiast cały czas rynek jest przez nas analizowany. Cały czas tutaj staramy się zrealizować projekt, który będzie pozwolił na uruchomienie bezpośrednich połączeń naszego portu właśnie drogą kolejową z rynkiem Białorusi, ale tutaj też widzimy pewne ograniczenia. Przede wszystkim będziemy musieli tutaj lobbować utworzenie kolejnego przejścia granicznego, przede wszystkim ze wszystkimi służbami weterynaryjnymi, ponieważ liczymy właśnie na ten rynek białoruski, który pozwoli towary, które są w tej chwili przeładowywane w porcie w Gdańsku, transportować dalej na wschód.
A jak jest właśnie z tym lobbingiem polskich portów? Ja mam takie wrażenie, że od kilku lat jest dużo łatwiej. Najpierw jeszcze za poprzedniego rządu taki pakiet Porty 24, który uprościł procedury, szybciej przechodzą towary przez porty, ale też skala inwestycji, jakie zapowiadał m.in. premier Morawiecki w ostatnim czasie, inwestycji kolejowych, jest ogromna. Łatwo wam lobbować o takie rzeczy jak przejście graniczne?
Nam się bardzo dobrze pracuje. My dla nas z różnymi ministerstwami, z Ministerstwem Finansów, gdzie realizujemy też, pracujemy nad zmianami w prawie tak, abyśmy byli portem konkurencyjnym, na tyle konkurencyjnym, żeby właśnie operatorzy wybierali do przeładunków Gdańsk, a nie porty Europy Zachodniej. Natomiast jak najbardziej. My jeździmy również do Ministerstwa Infrastruktury, rozmawiamy o tych białych punktach już konkretnie na mapie, które po zrealizowaniu wszystkich inwestycji my dalej identyfikujemy, że mogą być problematyczne, ale wszędzie spotykamy się z bardzo dużą życzliwością i każdy rozumie, mam już, jestem przekonany o tym, że w tej chwili każdy rozumie, jak ważne porty są dla gospodarki narodowej. No, to jest niebagatela, 40 miliardów złotych wpływ do budżetu państwa w zeszłym roku, stąd każdy rozumie potrzebę wspierania naszych inicjatyw.
No i jak patrzymy na to, co się dzieje w portach, to było 40 miliardów, zapewne będzie więcej, bo akurat w Gdańsku znowu kolejne rekordowe półrocze, ale też co ciekawe, i maj, i czerwiec to były takie miesiące, kiedy po raz pierwszy w historii ponad 5 milionów ton ładunków w tych miesiącach udało się przerzucić. Co decyduje o tym sukcesie polskich portów, no Gdańska w szczególności?
Na pewno nasze położenie, ale to, co pan, to od czego pan redaktor zaczął, czyli cała infrastruktura drogowa, kolejowa wewnątrz kraju, ona się zdecydowanie poprawia i widzimy, że jesteśmy coraz poważniejszymi konkurentami dla portów Europy Zachodniej z uwagi na te czasy, jakie jesteśmy w stanie osiągnąć przy transporcie towarów, a również jesteśmy bardzo konkurencyjni. Jesteśmy portami bardzo wydajnymi. No, DCT, terminal kontenerowy, który jest taką perełką w tej chwili w koronie, chociaż tych perełek już mamy kilka i one tak się na przemian błyszczą nam, naprawdę realizuje te przeładunki z bardzo dużą ratą. Na jednym statku oceanicznym wykonuje się około 9 tysięcy ruchów kontenerów, co jest nieosiągalne dla portów europejskich. Także tutaj jesteśmy przekonani, że to know-how jest bardzo duże w Gdańsku.
Pierwsza perełka to DCT, druga perełka to Naftoport?
Tak, druga perełka to na pewno Naftoport.
Ale tutaj chyba się cieszyliśmy z nieszczęść sąsiadów, tak? Awaria w rosyjskim systemie przesyłowym i od razu...
No nie ukrywam, że chlorki nam poprawiły humory, ponieważ nagle się okazało, że to operator Naftoport będzie musiał zapewnić dostawy w 100% do polskich rafinerii. To się udało. Natomiast pokazało też, że Naftoport potrzebuje kolejnego stanowiska i wspólnie pracujemy w tej chwili nad tym, aby nieznacznie rozbudować bazę paliw.
Co jeszcze wśród tych kategorii towarów, których przeładunki rosną, co jeszcze może się trwale utrzymywać? Czasami są takie sytuacje, że mamy więcej węgla, więcej drewna. To oczywiście każdy miesiąc jest inny. Natomiast jak pan szacuje, jaka tendencja może być najważniejsza z punktu widzenia gdańskiego portu?
W tej chwili widzimy, że węgiel jest, jeszcze wrócę do węgla, węgiel jest bardzo stabilny, natomiast widzimy, że jest to też towar chimeryczny i on naprawdę bardzo tutaj różnie z nim wygląda. Natomiast dużą szansą na pewno są kontenery i to, że cały czas polski udział w transshipmencie, czyli w tych przeładunkach, które odbywają się w naszym porcie, natomiast są dedykowane jeszcze na rynek północny, czyli są przeładowywane na mniejsze jednostki pływające, jest bardzo mały. Czyli pokazuje to, że jednak Morze Bałtyckie jeszcze w kontenery zasilane jest przez inne porty europejskie, czyli porty głębokowodne, które przyjmują te największe statki na świecie. Natomiast potencjalna rozbudowa DCT może w dalszym ciągu zmieniać tą ścieżkę logistyczną właśnie tych towarów. Natomiast już teraz widzimy, że aby rozwijać się dalej, brakuje nam nabrzeży.
A proszę powiedzieć, skoro brakuje nabrzeży i skoro mamy takie wyniki w porcie w Gdańsku, czy to oznacza, że ta perspektywa portu centralnego, taka jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to palcem na wodzie pisane, czy ta perspektywa ma szansę, że się ziści w miarę szybko?
Ona jest na pewno realna, natomiast musimy tutaj stąpać mocno po ziemi i my wspieramy w tej chwili tych operatorów, którzy u nas są i każdy ich pomysł na rozbudowę, rozwój, jak najbardziej my się nad tym pochylamy, pracujemy razem, bo to jest wspólny cel de facto. Tutaj możemy zrealizować. DCT chce się rozbudowywać. My będziemy tylko i wyłącznie wspierać tą inwestycję. Może się okazać, że staniemy się ofiarą własnego sukcesu, trochę można powiedzieć, że inni operatorzy nie będą tak skorzy do tego, aby przyjść i realizować jakieś przeładunki w oparciu o nabrzeża w ramach portu centralnego. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy dwa podmioty, dla których już warto budować nabrzeża w porcie centralnym. Czy będą to kontenery, tego nie wiem. Natomiast jesteśmy tu i teraz i chcielibyśmy zapewnić jeszcze lepsze warunki do obsługi PZB, kruzerom, które wpływają do naszego portu. To są też wymierne wpływy nie tyle dla naszego portu, ile dla całego regionu.
Na wycieczkowcach to też Malbork korzysta bardzo mocno.
Oczywiście, że tak.
A panie prezesie, czy Bałtyk przeżywa swój złoty wiek? Bo z jednej strony mówimy o tym, jak dobrze wyglądają przeładunki w polskich portach, ale jak patrzymy na to, co się dzieje nad Bałtykiem, Rosjanie zapowiadają inwestycje w Królewcu czy w Kaliningradzie, chcą budować większy port, Szwedzi uruchamiają nowy port, mają rozbudowany w Nynäshamn, zupełnie w innej skali miałby on działać. Mówi się też o tym, ostatnio w Kłajpedzie na Litwie testowano, czy wpłyną największe kontenerowce. Test, jak twierdzą Litwini, udał się znakomicie, ale to pokazuje, jak ogromne inwestycje mamy na Bałtyku, jak dużo dzieje się w gospodarce morskiej właśnie na Bałtyku. To jest jakiś taki okres złoty dla tego morza?
Znaczy, Bałtyk jest na pewno bardzo szybko rosnącym morzem, jeżeli chodzi o tą grupę kontenerów i cały czas się rozwija. Potencjał jest bardzo duży. Jeżeli chodzi o lokowanie tych terminali głębokowodnych, trzeba pamiętać o tym rynku, jaki znajduje się w bezpośrednim zapleczu. Polska jest bardzo dużym rynkiem, w związku z tym łatwo jest uruchomić taki terminal w naszym kraju. Natomiast w przypadku Rosji, która de facto dysponuje tylko i wyłącznie enklawą, może być to już trudne. Znowu należy te towary wprowadzić na rynek Unii Europejskiej. My jesteśmy jednak tym ostatnim portem głębokowodnym, który dociera do bardzo dużego rynku unijnego i o tym należy pamiętać. Ale z drugiej strony, ja myślę, że wszystkie porty analizują bardzo dobrze dane i cyfry, a cyfry mówią jedno. Jeżeli zaczynasz inwestować w infrastrukturę głębokowodną, zaczynasz bardzo szybko rosnąć. I to jest w każdym porcie. Możemy tutaj jako przykład też podać terminal pasażerski w Sankt Petersburgu. Do momentu, kiedy ten terminal nie powstał, wycieczkowce się pojawiały, natomiast nie w takim wolumenie. W tej chwili tam jest absolutny boom, ale to umożliwia infrastruktura właśnie.
Panie prezesie, w pierwszym półroczu, o czym już mówiliśmy, ponad 27 milionów ton przeładowanych ładunków w Gdańsku. To jest wynik rekordowy. Bez budowy portu centralnego, jaki widzi pan maksymalny potencjał przeładunkowy w Gdańsku, usprawniając to, co jest, nie inwestując w te nabrzeża, które by wychodziły głęboko w zatokę?
Znaczy, tu musimy powiedzieć, jakby zrobić takie zdjęcie, powiedzieć na dzisiaj, co gdyby wszystkie nabrzeża były wyremontowane i pachniały nowością, to jesteśmy w stanie osiągnąć, uważam, wolumen około 70 milionów ton, natomiast to już byłby port, który pęka w szwach. Ale cały czas pamiętamy o tych inwestycjach, które się realizują w tej chwili. Mamy PERN z bardzo dużą inwestycją, mamy plany rozwojowe.
Są przeładunki paliw, przypomnijmy, tak?
Dlatego jestem przekonany, że te wolumeny będą tylko i wyłącznie większe.
A proszę powiedzieć, jak wygląda kwestia prywatyzacji spółki Eksploatacja? Jest taka spółka, tam był pewien spór prawny, czy to wychodzi na jakąś prostą. Jaka przyszłość przez Port Gdańskiej Eksploatacja?
Nie bardzo chętnie myślę nawet o prywatyzacji z uwagi na to, że spółka osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. Przeładunki się cały czas zwiększają. W tej chwili zarząd rozmawia o zmodernizowaniu floty urządzeń, które służą do przeładunków. Dlatego jestem bardzo pozytywnie nastawiony w tej chwili do tego podmiotu. Natomiast tak, prawo nakazuje nam sprzedać to aktywo. Prowadzimy rozmowy z potencjalnym inwestorem. Zobaczymy, czym one się skończą. Czekamy równocześnie czekamy na zakończenie sporu z inwestorem z Malty. Pierwszą instancję Port w Gdańsku wygrał. Mam nadzieję, że podobnie będzie w drugiej instancji. W tej chwili czekamy na wyznaczenie terminu. Jak tylko będziemy mieli czystą, klarowną sytuację, będziemy mogli dalej podejmować decyzję.
No ale w tej chwili sytuacja w spółce jest dobra, tak?
Powiem, bardzo dobra.
No to tego można życzyć i pękającego w szwach portu w Gdańsku także życzymy. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańsk.